boję się przed zakrętami w życiu, boję się przed nieznanym, lękam się w jakiś sposób, ale kiedy jestem wdzięczny, to myślę sobie, a cokolwiek się nie wydarzy, to wiem, że będzie dobrze. Czy poniosę jakąś szkodę, czy nie, ale na pewno wiem, że czegoś się nauczę. Wiem, że coś zrozumiem. Wiem, ponieważ wiem, komu zaufałem. Wiem, że zaufałem Jezusowi Chrystusowi i wiem, że nawet jeśli On pozwoli mi przejść przez różne kolejne życia, wejść w różne zakręty i poobijać się trochę, doświadczyć różnych zmagań, to wiem, że On z każdego zakrętu życia jest w stanie mnie zawrócić. Z każdego wroga jest odbić w stanie moje życie. Wyrwać z pułapek. Wskazać mi cel, wskazać mi drogę i wiem, że się nie zawiodę. Wiem. Przekonałem się na swojej własnej skórze wielokrotnie. I dzisiaj mogę powiedzieć, że wiem też, jak jest błądzić. Wiem też, jak jest niedowierzać. Wiem też, jak jest tracić wiarę. Wiem też, jak jest tracić pewność. Jak jest? O tym chciałbym może dzisiaj trochę więcej. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, bo widzą, wasze uszy, bo słyszą. Czy wiecie, kto wypowiedział do kogo te słowa? Jeszcze raz. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, bo widzą, wasze uszy, bo słyszą. Ktoś kojarzy? To są słowa naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kiedy powiedział do apostołów. To był moment, w którym apostołowie zapytali Jezusa: Jezu, dlaczego Ty do ludzi mówisz takim niezrozumiałym językiem? Dlaczego używasz przypowieści? Dlaczego nie mówisz wprost? I pomyślałem sobie, dobre pytanie. Dlaczego jest tak, że naprawdę w ogromnej ilości materiału, który przekazał i tematów, które przekazał Jezus ludziom, mówił do ludzi nie wprost? Używał przypowieści. W pewnym momencie przecież było jasne. Ludzie nie rozumieją, co On do nich mówi, bo używa przypowieści. I apostołowie to zobaczyli. Jak można zrobić coś, czego się nie rozumie? Jak można wykonać to, co nie dociera? Jak mogę dojść do miejsca, które nie widzę? Jak mogę wykonać czyjeś polecenie, jeśli nie słyszę? Och, ile razy ja się przyłapałem na tym. Moja żona mnie też przyłapuje na tym. I mówi, ja nie wiem, co z tobą jest. Albo ty jesteś głuchy, albo nie wiem co, bo ja do ciebie mówię 5 razy. Muszę czasami powtórzyć 5 razy, no i po prostu, no i zero nawet odzewu z twojej strony. Nie tyle, co wykonania tego, co w ogóle nie wiadomo, czy ty słyszysz. Muszę się wam przyznać, tak to prawda. Ja po prostu czasami nie słyszę. Czasami śmieję się z mojej żony, bo moja żona wystawia mnie na próbę. Na przykład jest w innym pokoju, w drugim pokoju, robi coś, ja coś robię i ona robiąc coś i wiedząc o tym, że ja coś robię, krzyczy mi z drugiego pokoju coś do mnie, żebym coś zrobił. I mówi później, no przecież ci mówiłam. No ale ja przecież nie... Zastanawiam się, no przecież ja coś innego robiłem, ty byłaś w innym pokoju, robiłaś coś innego i jeszcze w międzyczasie coś mi powiedziałaś? Się śmieję trochę z żony w takich sytuacjach, ale myślę, że więcej jest sytuacji takich, kiedy ona mi mówi wprost, a ja nie do końca łapię. Pozdrawiam. Na swoją niekorzyść to mówię. Chcę powiedzieć, że jestem ludzki. że jestem ludzki, że nie widzieć i nie słyszeć to rzecz normalna. Normalna. Po prostu. Mimo tego, że niestety mamy uszy, mamy oczy, czasami ani nie widzimy, ani nie słyszymy. A szczególna sytuacja dotyczyła tego miejsca, w którym Jezus wypowiedział te słowa. Lecz wy jesteście szczęściarzami. Lecz wasze oczy są szczęśliwe. Dlaczego? Bo widzą. I wasze uszy są też szczęśliwe. Bo słyszą. Wyobrażacie sobie mieć oczy, patrzeć i nie widzieć całe życie? Ja tego sobie nie wyobrażam. Frustracja za frustracją. Gniew za gniewem. Nie mogę się dogadać wtedy z ludźmi. Popełniam mnóstwo błędów. To były ważne słowa. Wy natomiast jesteście szczęśliwi. Ale zobaczcie, apostołowie zapytali, no dobra, my jesteśmy szczęśliwi. Zawsze możemy cię zapytać w każdym momencie. Wytłumacz nam, co mówisz. Ale wiecie, co oni pomyśleli? A co z tymi... Co z tym wielkim tłumem? Co z tymi ludźmi? Dlaczego tak jest, że ty mówisz, a oni widzą to, co ty robisz, słuchają tego, co ty mówisz? No właśnie. I widać po nich, że oni nie rozumieją. Przejęli się trochę losem tych ludzi. Przynajmniej wtedy. Jak to jest? Jezus powiedział wtedy ważne słowo. W Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale dał im odpowiedź. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział i 13 wiersz. Pada tam taka odpowiedź. Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Bardzo wyczerpująca odpowiedź, prawda? Oni go pytają, dlaczego ty mówisz do nich w przypowieściach? A Jezus odpowiada, bo słuchają i nie słyszą, bo patrzą i nie widzą. Dlatego używam przypowieści. Wow, nie mieści mi się trochę w głowie. Na początku nie mieściło mi się w głowie. Ale o tych ludziach mówił już prorok Izajasz, że tak będzie. Że kiedy przyjdzie Mesjasz, tłumy będą go słuchały, ale nie będą słyszały, co on mówi. Tłumy będą widziały, co on robi i nie będą dostrzegać. Ileż on słów wypowiedział na temat zbawienia? Ileż on słów wypowiedział na temat Królestwa Bożego? Przecież on przyszedł po to, żeby głosić dobrą nowinę o zbawieniu, o tym, że on sam został posłany jako Syn Boży. I ludzie tego słuchali, ale nie słyszeli. Ileż to on cudów wykonał? Przecież w Kafarnaum dokonał tak wielu rzeczy. A wszystkie, każdy jeden z osobna potwierdzał jego boskość. Potwierdzał to, że on jest Synem Bożym i co? Oni patrzyli i nie widzieli. I kiedy Jezus przemawiał do nich, używał przypowieści i apostołowie zorientowali się, ale zaraz, przecież twoja cała praca i twój cały wysiłek idzie na marne. Po co mówić, jak nie słyszą? Po co robić, jak nie widzą? Niestety, dla tych ludzi była to konsekwencja. Konsekwencja nieprzyjmowania Jezusa jako Boga. Jezusowi chodzi o to, aby człowiek Słyszał i wykonywał. Słyszał i wykonywał. Najprostsze czynności. Czy ktoś kojarzy, jakie Jezus wypowiedział pierwsze słowa, kiedy zaczął nauczać? Ktoś pamięta? Nawróćcie się, opamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Boże. Jezus od samego początku zwracał uwagę człowiekowi na to, że żyje w grzechu. Że czeka go śmierć, że czeka go sąd. I że Bóg przygotował zbawienie. Od samego początku nauczania, w prosty sposób, nawróć się. Czyli co? Odstąp od swojego grzechu, odstąp od swojego złego postępowania. Zwróć swoje oblicze ku Bogu. I wiecie, co się działo? Kiedy Jezus mówił do ludzi wprost, ludzie tego, słysząc to, nie wprowadzali. Dlatego co się działo dalej? Skoro ludzie nie wprowadzali tego w życie, to Jezus zaczął mówić przypowieściami, żeby patrząc nie widzieli i słuchając nie słyszeli. Dlaczego? Żeby nie nawrócili się i żeby nie doznali uzdrowienia. Czy to przechodzi nam przez myśl? Że to mogło być celem Jezusa? Nie przechodzi nam to przez myśl, nie? Ale czy słowo się myli? Otwórzmy, jeśli mamy, Księgę Izajasza. Szósty rozdział. Posłuchajmy tego. Od 8 wiersza. Biada tym, którzy przyłączają dom do domu, a rolę do roli dodają, także nie ma wolnego miejsca i tylko wy sami osiedliliście się w kraju. Dlatego w moich uszach rozległ się głos Pana zastępów. Zaiste wiele domów spustoszeje, wielkie i piękne pozostaną bez mieszkania. Bo 10 morgów winnicy wyda jedną baryłkę wina, a jeden korzec ziarna wyda pół korca. Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino. A na ich ustach jest cytra i lutnia, bębenek i flet oraz wino, lecz na dzieło Pana nie patrzą, a sprawy Jego rąk nie widzą. Dlatego mój lud pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie. Jego szlachetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia. Dlatego piekło rozwarło swoją gardziel i nad miarę rozdziawiło swoją paszczę i wpadnie w nie jego przepych i zgiełkliwe pospólstwo i ci, którzy się w nim weselą. Wtedy ukorzy się człowiek i uniży się mąż, a oczy dumnych będą spuszczone. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się święty przez sprawiedliwość. I paść się będą owce jak na własnym wygonie, a kozły żywić się na pustkowiu bogatych. Biada tym, którzy ściągają winę sznurami nieprawości, a grzech jakby powrozami wozów, którzy mówią, niech przynagli, niech przyspieszy swoje dzieło, abyśmy widzieli, niech wnet się spełni zamysł świętego Izraelskiego, abyśmy go poznali. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego trunku. Mocnego napoju, przepraszam. Którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnych odmawiają sprawiedliwości. Dlatego jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniu plewa, tak zginie ich korzeń, a ich kwiat uleci jak proch. Gdyż odrzuci zakon Pana, odrzucili zakon Pana zastępów i wzgardzili słowem świętego izraelskiego. Przeto zapłonął gniew Pana przeciwko jego ludowi i wyciągnął swoją rękę przeciwko niemu i uderzy weń. Tak, że zadrżały góry, a ich trupy leżały jak gnój na ulicach. Mimo to nie ustał jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. I wywiesi chorągiew dla narodu z daleka i świstem zwabi go do krajów ziemi. A oto ten śpiesznie i szybko nadejdzie. Nikt wśród nich nie jest zmęczony, ani się nie potyka. Nikt nie drzemie, ani nie śpi. Nie rozluźnia się pas na jego biodrach. Nie rozrywa się rzemyk na jego sandałach, jego sandałów. Jego strzały są ostre, a wszystkie jego łuki napięte. Kopyta jego koni są jak krzemień, a jego koła jak huragan. Jego ryk jak u lwa i ryczy jak lwiątka. Walcząc porywa łup i unosi, nikt mu nie wyrwie. I zachuczy nad nim w owym dniu, jak huragan morze, jak huczy morze. Gdy spojrzeć na ziemię, oto niepokojąca ciemność i światło przyćmione przez ciemne obłoki. Po tym fragmencie nastąpiło powołanie proroka, aby ten przyszedł do tego ludu i zaczął głosić. Prorok Izajasz za swoich czasów powiedział w taki sposób: biada mi, biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg. Bo jestem człowiekiem nieczystych warg. I mieszkam pośród ludu nieczystych warg. Gdyż moje oczy widziały króla Pana zastępów. Po pewnym czasie Pan przemówił do Izajasza i powiedział: kogo poślę i kto tam pójdzie? Wtedy odpowiedziałem, mówi Izajasz: oto jestem, poślij mnie. I wtedy rzekł Bóg: idź i mów do tego ludu: słuchajcie bacznie, lecz nie rozumiejcie. I patrzcie uważnie, lecz nie poznawajcie. Znieczul serce tego ludu i dotknij jego uszu głuchotą, a jego oczy ślepotą. Aby nie widział swoimi oczami i nie słyszał swoimi uszami i nie rozumiał swoim sercem, żeby się nie nawrócił i nie ozdrowiał. Czym zasłużyli sobie ci ludzie? Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Dokładnie taka sytuacja miała miejsce w Nowym Testamencie. Apostołowie zauważyli, że Jezus mówi, a ludzie patrzą i nie widzą. Że ludzie słuchają, ale nie słyszą. Ta sytuacja powtórzyła się. Z dni Izajasza. Izajasz powiedział: biada mi, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam wśród ludzi, którzy dobro nazywają złem, a zło nazywają dobrem. Ludzie się nie zmienili. Nawet kiedy przyszedł Jezus na ziemię, ludzie się nie zmienili. Byli tacy sami. Czy dzisiaj jesteśmy podobni? Absolutnie. Absolutnie. Jestem pierwszym z tych, który niegdyś zamieniał dobro w zło, a w zło dobro. Który przekręcał na swoją modłę. Który brał w życiu to, co chciałem i nie patrzyłem na nikogo innego. Ba, śmiałem się wielokrotnie z tych, którzy mówili prawdę. Odwracałem się od nich i przez 18 lat nie mogłem usłyszeć dobrej nowiny, pomimo tego, że była mi głoszona wielokrotnie. Kiedy miałem 18 lat, odrzuciłem wszystkie autorytety. Nie liczyła się moja mama, nie liczył się mój tato, nie liczył się ksiądz, nie liczył się trener, nie liczył się dyrektor szkoły, nie liczył się proboszcz. Tak naprawdę w życiu nikt się nie liczył. Chciałem stanowić sam o sobie. Aż do momentu, kiedy powiedziałem: biada mi, umieram, gniję, jestem sam. Oskarżam i oczerniam innych za to, co robiłem. Wypowiadałem słowa, które raniły. Nie potrafiłem zbudować żadnej normalnej więzi z ludźmi. Przestałem chodzić do szkoły. Koszykówka stała się takim sobie już miejscem, gdzie wcześniej sala gimnastyczna była dla mnie świątynią. Tak było. Aż do czasu, kiedy zacząłem baczniej słuchać, baczniej się przyglądać i zrozumiałem, to nie jest tylko do posłuchania, to nie jest tylko do popatrzenia. Jezus mówi: chodź za mną. Jezus mówi: bierz. Bierz, co ci daję. Weź to, daję ci. Co wtedy mi zaproponował? Nowe życie. Nowe życie. Właśnie rozpadało się moje stare. Już nie widziałem sensu nawet życia. A on mówi: bierz, chcę dać ci nowe. Wracając do Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, 14-15. Tam jest cytat z Księgi Izajasza. Mówi o tym Jezus. Będziecie stale słuchać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się przyglądać, lecz nie zobaczycie. Gdyż tłuszczem obrosło serce tego ludu, nic do nich nie dociera. Oczy pozamykali, aby nie zobaczyć. Uszy pozatykali, aby nie usłyszeć. I sercem nie zrozumieć, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Jezus nie żałował słów dobrej nowiny. Jezus codziennie wstawał rano, kładł się późno, a czasami często nocami spędzał z Bogiem, ze swoim Ojcem, żeby już od rana móc znowu głosić dobrą nowinę. On nie żałował tym ludziom. Ewangelia Mateusza jest pełna przypowieści na temat Królestwa Bożego. Czytamy, że przyjmował wszystkich. Tylko jakoś było tak, że po stronie ludzi był jakiś błąd, był jakiś feler. Jezus mówi: gdyż tłuszczem obrosło serce tego ludu. Och, pamiętam ten czas. Jak tłuste było moje serce. Jaką wielką skorupą było one otoczone. Tak wielką, że nie byłem w stanie przyjąć prostych słów. Dlatego, tak jak za czasów Izajasza, musiałem pójść do niewoli. Co się ze mną stało? W ciągu roku z dostatecznego między dostatecznym a dobrym stałem się uczniem, który ledwo przeczołgał się z klasy do klasy. I wcale w połowie tych jedynek, 8 czy ilu, nie byłem udziałowcem, jeśli chodzi o poprawę stopni. Po prostu. Wszedłem w taką niewolę, że w ciągu jednego roku miałem tak wiele nieobecności w szkole. Siedziałem na melinie, wprost. Na melinie. Nawet nie wracałem do domu. Tak bardzo moje serce obrosło tłuszczem. Moje życie stało się niewygodne. Wiem, co to kac. Wiem, co to uderzyć ojca. Wiem, co to się bić. Wiem, co to naprawdę złe rzeczy w życiu. Miałem tego życia dość. Dość. I kiedy na nowo zacząłem słuchać, to zrozumiałem, że ja już gdzieś to słyszałem. To nie było zupełnie coś nowego. Gdzieś kiedyś to słyszałem. Ale zaczęło do mnie dochodzić, z jakiego powodu ja nie wykonywałem tego słowa. Z jakiego powodu ja nie robiłem tak, jak mówi do mnie Jezus. Byłem zawstydzony. Ewangelia Jana, 9 rozdział, 39 wiersz. Ewangelia Jana, 9 rozdział, 39 wiersz i 41. Jezus odezwał się w te słowa: przyszedłem na ten świat na sąd. A podobno nie przyszedł na sąd. Ten sąd jest specyficzny. Nie przyszedł, żeby zabić, ale rozprawić się z grzechem. 39. Przyszedłem na ten świat na sąd, aby niewidzący przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok. I to jest właśnie ta specyficzna sprawa. Do momentu, kiedy ja nie wyznawałem swojego grzechu, mieniłem się widzącym. Przecież ja widzę. No, jestem jak każdy inny człowiek. Trochę grzeszę. Zdarza mi się grzeszyć. Ale nie, żebym był na wskroś zły i żeby od razu sąd mnie czekał. Dopóki nie przyznałem się do tego, że grzech mnie opanował i nie jestem w stanie sam się zbawić, dopóty moja ścieżka życiowa pikowała w dół. Kiedy dotarło do mnie, że ja już nie muszę i nie mogę dłużej czekać, żeby się przyznać do mojego grzechu i uznać siebie grzesznikiem, zrobiłem to jak najszybciej. Popłakałem się, poryczałem się jak małe dziecko i zaczęło się dziać nowe. I spełniła się na mnie ta obietnica, aby niewidzący przyjrzeli. Okazało się w moim życiu, że wcale nie jest tak, że ja widzę. Ja się tylko mieniłem, że widzę. Ale byłem podobny do człowieka, który z zewnątrz ładnie wyglądał. Tak jak teraz. Ale w środku czułem się bardzo podle, bo zobaczyłem, jak wiele tajemnic miałem przed ludźmi i przed Bogiem. Nie byłem w stanie przyznawać się innym do moich błędów. Może niekoniecznie błędów, do życia, jakie prowadzę. Wtedy prowadziłem podwójne życie. Zdecydowanie. To był czas, kiedy mówiłem, że ja widzę. Ale byłem daleko sercem od Boga. Ale nadal mówiłem, to nic takiego. Skok tu, skok tam. Nieźle, nikogo nie zabiłem. Wyrówna się jakoś. Pod koniec jakoś będzie. Na pewno Bóg nie skrzywdzi takiego gościa jak ja. Ale bardzo szybko przekonałem się, że tak nie jest. Wystarczył rok. 41. Jezus im odpowiedział: gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, wasz grzech nie przestał na was ciążyć. Takie słowa powiedział do faryzeuszy, którzy mienili się, że oni znają Boga, że rozumieją sprawę, na czym polega życie z Bogiem, ale tak naprawdę robili swoje, robili po swojemu. Jezus wyraźnie im powiedział, gdybyście byli niewidomi, naprawdę, to znaczy, żebyście się nie mienili za widzących, to byłoby pół biedy. Ale dlatego, że wy mówicie, że nie jest z wami tak źle i że znacie Boga, a odrzucając mnie, mówicie, że macie rację, to jest z wami źle. Jak źle? No właśnie, Jezus bardzo mocno występował przeciwko uczonym w piśmie i faryzeuszom. Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, wasz grzech nie przestał na was ciążyć. Ewangelia Jana, ta sama Ewangelia, rozdział 12. Postaram się teraz przyspieszyć. 37-50. Posłuchajcie tego. W Nowym Przymierzu podtytuł tego, co przeczytamy, brzmi przyczyny i skutki niewiary w Jezusa. To właśnie o tym teraz jest mowa. I chociaż na rozdział 12 od 37 wiersza. I chociaż na ich oczach dokonał tak wielu znaków, nie wierzyli w Niego. Także wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza: Panie, kto uwierzył naszej wieści i komu objawiono ramię Pana? Nie zdołali uwierzyć dlatego, że znów, jak stwierdza Izajasz, zaślepił ich oczy i znieczulił ich serce, aby nie widzieli oczami i nie rozumieli sercem i nie zwrócili się, aby ich nie uleczył. Izajasz powiedział tak, dlatego że zobaczył jego chwałę i mówił o nim. Niemniej jednak wielu przywódców uwierzyło w Jezusa, ale ze względu na faryzeuszów nie przyznawali się do tego, aby uniknąć wyłączenia z synagogi. Chodziło im bowiem bardziej o uznanie ze strony ludzi niż o chwałę Boga. Jezus natomiast zawołał: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi nie tego, który widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie został w ciemności. I jeśli by ktoś słuchał moich słów, lecz nie stosował się do nich, nie ja będę go sądził. Nie przyszedłem bowiem, aby sądzić świat, lecz aby świat uratować. Kto mnie odrzuca, nie przyjmuje moich słów, ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, osądzi go w dniu ostatecznym. Nie powiedziałem nic sam od siebie. To Ojciec, który mnie posłał, polecił mi, co mam mówić i głosić, a wiem, że Jego przykazanie jest życiem wiecznym. To zatem, co ja mówię, mówię tak, jak mi polecił Ojciec. Idźmy też do Dziejów Apostolskich, 28 rozdział. od 17 wiersza. I to jest spotkanie, to jest kończący rozdział Dzieje Apostolskie. My teraz razem omawiamy Dzieje Apostolskie, dojdziemy do tego fragmentu. Ale to jest spotkanie apostoła Pawła w Rzymie z Żydami. Kojarzymy, czym to może skutkować. Od 17 będę czytał. 28 rozdział Dziejów Apostolskich. Po trzech dniach Paweł zwołał przywódców żydowskich. Gdy się zeszli, powiedział: drodzy bracia, w Jerozolimie wydano mnie w ręce Rzymian jako więźnia. Nie uczyniłem jednak nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym. Sami Rzymianie po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie znaleźli u mnie żadnego powodu, bym miał być skazany na śmierć. Lecz gdy Żydzi sprzeciwili się temu, uznałem za konieczne odwołać się do cesarza. Nie chodzi jednak o to, że chcę o coś oskarżać mój naród. Właśnie dlatego zaprosiłem was. Chciałem się z wami zobaczyć i porozmawiać, bo z powodu nadziei Izraela ciąży na mnie ten łańcuch. Wówczas powiedzieli do niego: nie otrzymaliśmy z Judei żadnych pism na twój temat. Nikt też z braci nie przybył, nie doniósł na ciebie, ani nie powiedział czegokolwiek złego. Ale chcielibyśmy z twoich ust usłyszeć, co myślisz o... Uwaga! O tym, w co my wierzymy i kim jesteśmy. O tej herezji. Tak zostało nazwane przez Żydów. Ta nauka, którą apostoł Paweł głosi. Gdyż wiadomo nam, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem. Wyznaczyli więc Pawłowi dzień i przyszli go odwiedzić jeszcze liczniej. On zaś od rana do wieczora wyjaśniał im, o co chodzi. Poświadczał Królestwo Boże, a na podstawie prawa Mojżesza i proroków przekonywał o Jezusie. Jedni dawali przekonać się przez to, co mówił, drudzy natomiast nie wierzyli. W końcu, skłóceni ze sobą, zaczęli się rozchodzić. Wtedy Paweł skierował do nich te słowa. Trafnie Duch Święty powiedział do waszych ojców przez proroka Izajasza. Mam na myśli te słowa. I znowu księga Izajasza. I znowu te same słowa. I w kółko to samo. I co mówi? Przyjdź do tego ludu i powiedz. Będziecie słuchać uszami, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Obrosło bowiem tłuszczem serce tego ludu. Ledwie słyszą uszami, swe oczy pozamykali, by nimi nie zobaczyć. Uszami nie dosłyszeć, a serce nie rozumieć. I nie nawrócić się, tak by mógł ich uzdrowić. Po raz kolejny cytowane są te słowa w Nowym Testamencie. Niech wam zatem będzie wiadome, mówi apostoł Paweł do nich, że to Boże zbawienie zostało posłane do pogan i oni będą słuchać. Proszę bardzo. Dzisiaj czas na nas. Dzisiaj to słowo dociera do XXI wieku, do pogan, do ludzi, którzy żyli bez nadziei, do ludzi, którzy żyli bez prawa, do ludzi, którzy mają jakąś swoją tradycję, ale do ludzi również, którzy mają swoje ścieżki. I dzisiaj to słowo dociera do nas. I na zakończenie chciałbym na nowo wrócić do Ewangelii Mateusza, do 13 rozdziału i przeczytać ostatni fragment, który mówi o tym, jakim jesteś sercem. Jakim jestem sercem? Jakimi sercami my jesteśmy? Dzisiaj mamy możliwość słuchania. Dzisiaj Jezus mówi i zwiastuje. Dzisiaj Duch Święty podpowiada. Dzisiaj jest głoszona dobra nowina. Posłuchaj tego. 13 rozdział od wiersza 18 Ewangelia Mateusza. Wy zatem posłuchajcie, co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słów o królestwie, lecz ich nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Czy rozumiesz, co Jezus dzisiaj mówi? Czy rozumiesz jego wezwanie? Czy rozumiesz, czego od ciebie oczekuje? Czy dzisiaj rozumiesz, co to znaczy dobra nowina dla ciebie? Po drugie, człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje. Lecz brak mu korzenia przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Trudności w życiu, trudności w wierze, próba. Czy przyjąłeś słowo? Czy przechodzisz przez różnego rodzaju próby? Problemy? Z kolei człowiek przypominający ziarno posiane wśród cierni to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. Co nie przynosi plonu? Słowo zasiane w nas. Problemy, troski, zwodnicze uroki i bogactwa mogą nas odciągać, mogą dawać nam zwątpienie w to, co słyszymy w dobrej nowinie. Na koniec, ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, który słucha słowa i rozumie je. Taki wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny. Na koniec słowo z początku. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, bo widzą. Wasze uszy, bo słyszą. Powstańmy, pomódlmy się.